Dawaj, 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 on bierz, dawaj, dawaj, dawaj. Jedź, za głową w górę.
Nie.
Dobra, bardzo.
Hop!
Tu nogą podałem. Nie, wy nie gracie, Jezu. Nie grasz.
Czyli ty już masz to włączone i to idzie. Pięknie. Z gminnego boiska położonego 15 km od granicy wschodniej wita Państwa Józef Kufel. Rozpoczyna się trening drużyny młodzików. Zawodnicy ćwiczą przed dzisiejszym sparingiem. Podania, dośrodkowania i strzały. Tak brzmią wieczory w gminnych miejscowościach Lubelszczyzny. Oczywiście tam, gdzie jest boisko. Uderzenia piłki o ziemię, śmiechy, kłótnie i marzenia o sukcesie, które rodzą się na wydeptanej trawie z dala od znanych stadionów. Ale za tymi dźwiękami kryje się jeszcze jedna historia. Historia dwóch zawodników, którzy nie poddają się. Nawet wtedy, gdy wszystko wokół mówi, by dać sobie spokój i zawiesić buty na kołku.
Był rok bodajże 2012 i wtedy dysponowałem 50 autografami Roberta Lewandowskiego i miałem buty jeszcze jego na licytację i po prostu szukałem rozgłosu, czyli żeby nagłaśniać naszą, mój projekt, współpracę naszą i tak dalej. No
mogę
i...
zatrzymać, Paweł, to nie kupy się nie trzyma na razie, dlatego że mówisz o nagłaśnianiu czegoś, czego jeszcze nie ma, więc po prostu zacznijmy od tego. Ja bym zaczął od prostej sprawy, że poznałem Pawła, gdy przyszedł do mnie do rozgłośni radiowej, w której wówczas pracowałem, z super atrakcyjnymi prezentami dla naszych słuchaczy. Było kilkadziesiąt autografów Roberta Lewandowskiego na jego pięknym zdjęciu jeszcze z czasów, gdy grał w Borussii. No i te korki, które później pójdą na licytację w Terespolu. Powiem szczerze, no byłem zaskoczony, bo jeden autograf to na zdjęciu można mieć, ale jak ktoś przynosi kilkadziesiąt, no to już jest grubo. Pytam, co możemy z tym zrobić. Paweł mówi, jak macie ochotę na jakiś konkurs, no to mamy fajne nagrody, żeby zacząć promować naszą koncepcję. Mówi naszą, bo on mnie na tyle od razu przy pierwszym spotkaniu zaraził pomysłem, że w zasadzie no, byłem otwarty na wszystkie dalsze.
Uwaga, uwaga, na boisko wybiegają Paweł Tymoszuk i Grzegorz Płecha. Nigdy razem nie trenowali, ale dziś zagrają do jednej bramki. Bez zaplecza, bez gotowego planu gry. Mają za to jeden wspólny cel. Zagrać do końca. Przed nimi mecz, w którym liczy... Okej, dalej. Odwaga, zaufanie, współpraca i nieustępliwa wytrwałość.
Nie wiem, jak to się stało, że Paweł akurat przyszedł do mnie, czy zapytał o kogoś, kto ewentualnie może być zainteresowany piłką. Nie był w garniturze, w krawacie i w białej koszuli, ale był ubrany schludnie, normalnie tak jak młody, nie wiem, 30-paroletni mężczyzna. Ile miałeś wtedy?
Jezu, 29, 30 lat.
No to prawie zgadłem. No, powiem tak... Byłem w ogóle zaszokowany wiedzą i zaangażowaniem Pawła w te wszystkie piłkarskie historie. Wiedział wszystko i to nie była kwestia tylko tego naszego pierwszego spotkania, ale całej naszej tej wieloletniej przyjaźni, bo ciągle mi zaskakuje czymś, o czym nie wiem i od niego dużo się uczę.
Brakowało mi tak naprawdę większych jakby kontaktów, żeby to wszystko gdzieś pchnąć dalej. Bo ja już wcześniej jeździłem do samorządów i sobie nakreśliłem działania właśnie związane z promocją czy tam rozwojem tych małych klubów piłkarskich, bo można mieć zapał, można mieć koncepcje, autografy, nagrody, ale potrzeba osób, które całe te działania jakby popchną i gdzieś tam to wszystko dotrze. Grzegorz uznał, że ma takie możliwości w tamtym czasie i może mi pomóc. No i dopiero jakby to powiedzieć, Grzegorz zaczął nadawać temu tempa.
I w ogóle jego cały obraz, tak jak dzisiaj sobie nawet to przypominam, był naprawdę bardzo pozytywny. I ja podziwiam, że mając takie problemy, o których nie wspominał wtedy, był w stanie się tak zaangażować w te nasze wspólne działania.
Paweł gra na pozycji ofensywnego pomocnika. Po życiowym faulu ma jednak spore kłopoty. Ma też jedno wielkie marzenie, proste i wyraziste. Chce zdobyć pieniądze na wsparcie dla gminnych drużyn futbolowych. Chce dać nadzieję na sukces dzieciakom z głębokiej prowincji. Takim jak on, bez zaplecza finansowego, ale z talentem i pomysłami. Wie, że piłka nożna to nie tylko sport, to lekcja radzenia sobie w życiu.
Wszyscy pograją dużo. Nie tyle samo, bo wszystko będzie również zależało od waszej postawy, czyli od czego? Od zaangażowania? Tak, Tymuś. Co jeszcze jest potrzebne, żeby dzisiaj wygrać? Wiem, że bramki cieszą, ale jak widzę kolegę, który jest w lepiej ustawionej sytuacji, podajemy, wykorzystujemy to, ok? I wtedy będą za to nagrody. I cel. A celem naszym jest? Bramka. Zasuwamy. Idziemy na boisko.
Jak byłem w tym najgorszym momencie życia, przypomniałem sobie, co mi najwięcej dodawało pozytywnych emocji, motywacji do działania, no i radzenia sobie z problemami. Ja byłem wychowany w latach 90. w tej małej miejscowości przy granicy z Białorusią. Wtedy miałem 7-15 lat. I moja młodość w szkole podstawowej głównie polegała na graniu w piłkę od zajęć polekcyjnych, aż do późnego wieczora. Nie mieliśmy komputera, internetu. Jeszcze na początek był czarno-biały telewizor, później już oczywiście już był kolorowy, ale moje pierwsze doświadczenia, że tak powiem, takie motywacyjne do lepszej nauki, że na przykład nie szło mi w szkole, nie mogłem jakiegoś sprawdzianu dobrze napisać czy coś. I jak pograłem trochę w piłkę, to mnie to nakręcało pozytywnie. Ja energii wtedy dostawałem, inaczej myślałem. No i pamiętam, jak oglądałem Milan jeszcze w 93 roku, Barcelonę w 92, jak Koeman strzelał bramkę Sampdorii, Igrzyska Olimpijskie 92 rok. I to mi tak zaimponowało, że jak ja potem zacząłem biegać po tym boisku, ja się czułem jak oni. Po prostu jak ten Kowalczyk, Juskowiak. To byli ludzie z podwórka, po prostu wyciągnięci z podwórka. Jak ja patrzyłem na nich, to nie były osoby, które szły na uniwersytety i trzeba było im dawać stypendia. Jacek Bąk, no to też przecież w tej biografii mówił, że kradł jabłka. To byli tacy chłopaki, którzy no, potrafili się przepchnąć, wygrać, zrobić swoje na boisku. I to mi imponowało. Byłem kibicem Legii. Oglądałem dużo meczów. Jak dostałem autograf, to byłem taki szczęśliwy, zmotywowany i ten autograf to na mnie działał jak jakaś nagroda za przejście do lepszego, jakby na wyższy poziom, że mogłem się pochwalić wszystkim, że byłem troszeczkę inaczej traktowany w szkole, że mam ten autograf, tam piłkarza Legii. Poszedłem też tą drogą.
Paweł rusza środkiem boiska. Grzegorz wychodzi na pozycję. Podanie, asysta, strzał! Kolejna akcja. Plan jest ambitny. Autografy, piłkarskie gadżety, spotkania z gwiazdami. Wielki futbol pojawi się tam, gdzie na co dzień o dobrym boisku można tylko pomarzyć. Do gry mają wejść celebryci, sportowcy, politycy i biznesmeni. Cel jest prosty. Za zdobyte pieniądze wyremontować gminne boiska i zapewnić dzieciom trenerów. Dwóch zawodników, jedna wizja i ogromna liczba przeszkód. Ale piłka jest w grze.
No tak, graj.
Uważaj!
Doszliśmy do takiego wniosku, że ci nasi przyszli wychowankowie, którzy będą grali w piłkę, no muszą mieć jakieś wzorce. I byłoby fajnie, gdyby oni też dołączyli do tych właśnie najlepszych, których mamy dzisiaj na tej Lubelszczyźnie. Więc wymyśliliśmy nazwę fundacji. Fundacja nazywa się Dołącz do Najlepszych.
No i Grzegorz, jako że był gitarzystą Bajmu przez 6 lat, znał pewne osoby, artystów, sportowców, więc jakby zaczął nawiązywać ponowne kontakty. Między innymi tutaj z Marcinem Wójcikiem z kabaretu Ani Mrumru, który przyszedł i nam nagrał reklamy do radia, na plakaty, na billboardy. Krzysztof Cugowski, Beata Kozidrak, No i na końcu odezwał się do Jacka Bąka.
I proszę zobaczyć, oni wszyscy są z Lubelszczyzny. W roku 2014 zrobiliśmy takie otwarcie oficjalne naszej akcji. Był też mecz gwiazd, w trakcie którego wystąpił i Jacek Bąk. Jacek zaprosił Jacka Krzynówka, zaprosił Piotra Świerczewskiego. Grali też koledzy z rozgłośni radiowych, grali samorządowcy w tej drużynie. Kontra no, regularna drużyna Stal Kraśnik. Obyło się bez blamażu, ale wynik był hokejowy 10-4 dla Stali. Ale śmiechu było co niemiara. To był akurat dzień połączony z Dniami Kraśnika, gdzie Budka Suflera była gwiazdą. Budka wystąpiła tylko w Lublinie i w Kraśniku. Także mieliśmy ogrom ludzi, którzy byli, mieliśmy swoje stoisko, koszulki rozdawaliśmy, a Paweł o nagrodzie.
Czy to była nagroda? Klub piłkarski Legia Warszawa wtedy przekazał nam 2 bilety na mecz i piłkę z autografami piłkarzy dla zwycięzcy konkursu Turbo Kozak, czyli obij poprzeczkę z rzutu rożnego, i to była główna nagroda.
Dodam też właśnie, że media, prasa dużo pisała na ten temat. Tak jak mówię, no fajna robota, fajnie, życzymy powodzenia i tak dalej. Jak będziecie mieli pieniądze, przyjdźcie do mnie.
Znaczy, moja sytuacja ówczesna, życiowa, zmusiła niestety mnie do zaprzestania działań. No i musiałem wyjechać też za granicę.
Paweł i Grzegorz grają ofensywnie. Chcą wyjść wysoko, pressingiem. Chcą zdobywać teren. I wtedy... gwizdek sędziego. Akcja prowadzona z rozmachem kończy się fiaskiem. Paweł wybiegł za daleko i znalazł się na spalonym. Od lat to nie w długach. Sam nie da rady wykończyć żadnej akcji, a jednak dalej gra indywidualnie. Nie podaje, nie prosi o pomoc. Próbuje wszystko wziąć na swoje barki. A kiedy zawodnik przestaje ufać drużynie, drużyna zaczyna przegrywać. Kolejne akcje kończą się niepowodzeniem.
Jeżeli przeciwnik dalej pobiegł z tobą, choć Franiu, gdzie się zwolniło miejsce? Którą on ma nogę? Zdodzącą. Zobacz, gdzie możesz zagrać?
Tak.
Dawaj, na czego nie zagrasz, tylko czekasz. Czego czekasz? Chcesz zagrać prosto padą piłkę, czy nie?
Chłopcy, ważne jest po prostu drużyna, więc nieważne kto strzela gola, ważne, żeby po prostu z sobą współpracować, pomagać sobie na boisku i w ataku, i w obronie. Obrona też jest ważna, więc pamiętamy, że jeżeli stracimy piłkę na meczu, zasada 5 sekund. Pamiętamy, o co chodzi? Czyli 5 sekund chcemy od razu odzyskać tą piłkę. Pamiętamy, że nawet nasz napastnik wraca do obrony i pomaga kolegom, ok? Żeby nie było czegoś takiego, że jeden obrońca chce odebrać piłkę, a na przykład Tadzio z przodu stoi i się przygląda, a nie pomaga kolegom, bo trzeba pomagać i w ataku, i w obronie. Rozumiemy?
Pomagamy, jak ktoś leży. Jak się gra samemu, to po prostu nic nie osiągniesz.
Nie ma sensu.
Nic nie osiągniesz samemu, tylko z drużyną. No bo jak się współpracuje, to można też rywalizować.
Dokładnie.
Przeciwko
jak
komuś.
Jak się współpracuje, to jest łatwiej wygrać właśnie tą rywalizację.
Większa drużyna do rywalizacji też.
Dopiero w 17 roku okazało się po prostu, jak bardzo Paweł z tym wszystkim po prostu cierpiał, no bo chyba to tak nie jest normalne, że człowiek musi mieć inną twarz dla znajomych, dla przyjaciół, dla kolegów, a taką inną, gdy zostaje sam ze sobą i musi walczyć po prostu, żeby wyjść na prostą. Teoretycznie zawsze jest jakieś rozwiązanie, ale on doszedł już do takiego etapu, że był już przy ścianie. Prawda?
To ja powiem, dlaczego nie mówiłem. To jeżeli przychodziłem do jakiegoś samorządowca, posła, dziennikarza. Wszyscy rozkładali ręce, no to sobie wymyślił coś, że nie ma ani punktu zahaczenia, ani żadnych dowodów, ani nic. Byłem traktowany jak człowiek toksyczny. Tak samo bym do ciebie przyszedł. Nie znam człowieka i mówię, słuchaj, mam 150 tysięcy komornika, nie? Pierwsza to jest reakcja, dobra, pan poręczył, no i co, ja mam za pana teraz spłacać te długi, czy coś tam, a tak, wszyscy mówią, że wszyscy są oszukani przy poręczeniach. Dla ludzi to jest mało ważne, czy te 150 jest twoje, nie twoje, po prostu masz, nie spłaciłeś i koniec, a tłumaczyć się to ktoś musi usiąść, musi przemyśleć. Tak to działa, to jest taka ludzka psychika, no, to jest wyparcie, no. I nie wiedziałem w zasadzie, co mam z sobą zrobić, bo miałem poblokowane wszystko. No. Raz próbowałem się zatrudnić w pracy, to od razu zostało wszczęte postępowanie do pracodawcy, że prosimy o przesyłanie na konto komornika. Wstyd, że tak powiem. No. Taki wstyd?
Wstyd nie za swoje czyny.
Ale pamiętam jeszcze, jak przyjechał mój tato, świętej już pamięci, z gminy. I mówi, że ludzie go pytają, bo w gminie jest wystawiony samochód mój na licytację, nie? Mówi, o co tu chodzi, nie? Że wyszedł ten Paweł, który był dobrym uczniem, który skończył studia, który nawet był kandydatem na radnego powiatowego jeszcze wtedy, chyba w 9 roku, jak prowadziłem tę działalność. I raptem on wraca, tu jest licytacja, tu jakieś są plotki o długach. Ci ludzie nie potrafili zrozumieć, jak... ktoś stanął w miejscu i, że tak powiem, się cofa w swoim życiu, w swoim działaniu, w swoim rozwoju. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, o co chodzi. Po prostu czułem się bezradny.
Gwizdał koniec pierwszej połowy. Paweł, mocno kulejąc, schodzi do szatni. Ale to jeszcze nie koniec meczu. To dopiero przerwa. Jest kilkanaście minut, żeby złapać oddech, przeanalizować wydarzenia, zobaczyć, gdzie został popełniony błąd, znaleźć przyczynę, która zatrzymuje akcję. Trzeba zmienić ustawienie i sposób myślenia.
Ukończyłem studia UMCS w Lublinie. Najpierw w Białej, potem w Lublinie magisterskie. W urzędzie gminy, jako pracownik socjalny, dostałem propozycję na stałe etatu. To był 2008 chyba. Wtedy najniższa krajowa chyba było 1200 zł czy 1000. No to uznałem, że nie mam tam żadnej przyszłości. Tak. Więc postanowiłem, że muszę wziąć sprawy w swoje ręce i założyłem działalność. I zacząłem tutaj sprzedawać ubezpieczenia i kredyty w Lublinie. I wtedy perspektywy mi się bardziej otworzyły. Już jakieś pieniądze zaczęły lepsze wpływać. No i to był mój jakby kolega. Współpracowaliśmy. Doradzał mi zachowanie, ubranie, jak mam prowadzić właśnie działalność. I to przynosiło efekty. Ja naprawdę czułem, że ten człowiek mi pomaga. To była osoba, którą ja uznawałem, że troszeczkę jest z innego świata niż ja. Ubrany, dobry samochód, pokazywał mi zdjęcia z rodzinnego domu, opowiadał o swojej rodzinie. Przez 8 miesięcy zdobył zaufanie.
Dlatego też, zacznij od tego, że wiesz...
Dlatego też w banku poręczyłem mojemu koledze 60 tysięcy złotych. Sam studiowałem na zasadzie kredytu studenckiego, też miałem poręczycieli. I nigdy w życiu właśnie nie przyszłoby mi, żeby kogoś zostawić z tym kredytem do spłaty. Dla mnie po prostu był temat zamknięty. Poręczyłem za jakiś czas. Ja myślałem, że się odezwę do niego, że on też dla mnie na rozwój mojej działalności to samo zrobi. Prawda? No ale później zaczęły przychodzić do mnie monity, że są opóźnienia w spłatach. No. Bo zadzwoniłem i powiedziałem, słuchaj, jest problem, bo tu mi przychodzi, że miesiąc jest na przykład opóźnienia, nie? No i nie, to nie ma żadnego problemu, bo zaksięgowali za późno, albo nie dostałem przelewu wtedy na czas, czy coś, ale to już wszystko opanowane, no. Wtedy miałem ostatni kontakt, a za jakiś czas dostałem, że mam do zapłaty 70 tysięcy, wyrok sądu, że razem z kosztami, 60 plus koszty.
I ten dług u komornika rósł niebotycznie i po prostu...
To już było 215 tysięcy. To czułem się jak taki bokser, który dostał kilka ciosów i tak po prostu leży.
Nokaut w boksie to koniec walki, ale futbol rządzi się innymi zasadami. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, jak mawiał Kazimierz Górski. Dopóki nie zabrzmi końcowy gwizdek, wynik meczu można odmienić. Trzeba się podnieść z murawy, wyciągnąć wnioski. Trzeba wytrwałości, trzeba waleczności, trzeba odwagi.
Igor, gra w przodzie. Nie przy środek, nie graj tak, Olivier! Nie gramy tak!
Myślimy. Jeżeli karny jest dyktowany przeciwko mojej drużynie, to coś musiało o tym zasądzić, nie? Czyli gdzieś musiał ktoś sfaulować, czyli ktoś popełnić co? Błąd.
Na przykład ktoś zrobi wślizg w tył nóg, no i wtedy jest faul. My jeszcze nie gramy na czerwone i żółte kartki. Mamy takie coś, że są kary
dwie minuty
za faule.
Lub cały mecz. Albo jeszcze zawieszenia.
Jak teraz obrócimy to na sytuacje życiowe? Zostawiamy piłkę? Jak myślisz, co może być takim faulem w życiu?
Przerywanie kogoś.
Okej, zdrada.
Kłamstwo.
Kłamstwo.
Przemoc psychiczna.
Przemoc, tak? Fizyczną, ale przemoc psychiczną. Myślicie, że łatwo z takiej sytuacji jest gdzieś tam wyjść później na prosto?
Nie, to zależy.
Przed nami druga połowa meczu. Paweł nie odpuszcza, zmienia strategię. Rusza w kierunku bramki przeciwnika prawą stroną boiska.
Jak byłem w tym najgorszym momencie życia, właśnie przypomniałem sobie, co mi najwięcej dodawało pozytywnych emocji. I najlepiej się czułem jako dziecko, grając w piłkę. Najlepiej radziłem sobie z problemami po rozegraniu kilkugodzinnego meczu, bo to było bieganie po 6 godzin. Pamiętam, jak ktoś mnie bardziej skopał, to ja tym bardziej jeszcze biegłem i znajdowałem dalsze siły do tego, żeby grać. Pomimo tego, że to wiadomo, ile to kosztuje. Tak samo tutaj. Pamiętam, że te doświadczenia wskazywały, że jeżeli od razu wyjdę z takim tematem swoich problemów, swoich długów, będę traktowany, że człowiek toksyczny. Tak samo jak było wcześniej. I pomyślałem, że jeżeli zacznę realizować jakieś działania piłkarskie, to nawiążę tym do tamtych chwil i zacznę właśnie może wychodzić z dołku, i jakieś nawiązywać ponowne kontakty. Dowiedziałem się, że posłem z naszego województwa został menedżer Roberta Lewandowskiego. No i wtedy pojechałem na dyżur poselski. Powiedziałem, jak kibicowałem, jakie mam pomysły. Przedstawiłem, że w tych małych właśnie miejscowościach brakuje promocji klubów piłkarskich, żeby więcej dzieci chciało przyjść. Dostałem pytanie, co ci na początek potrzeba, żebyś mógł dalej, że tak powiem, kontynuował temat. No to powiedziałem, że kiedyś dostałem autograf właśnie na Legii i ja się poczułem jak ktoś, jak mogłem się tym pochwalić, byłem zmotywowany, mówię, dzisiaj wiadomo, kto jest najlepszym piłkarzem. Czy można zorganizować z 50 autografów Roberta Lewandowskiego? No to i wtedy jego menedżer i poseł przywiózł mi 50 autografów i buty na licytację. No i już tak powiem, potem do Grzegorza poszedłem z tym.
I zrobiliśmy to wydarzenie w Kraśniku, czyli konferencję prasową, o której już wspominałem.
Gol! Niesamowita akcja Pawła! Grzegorz dośrodkował i zaliczył piękną asystę. W Kraśniku na otwarciu działalności Fundacji Dołącz do Najlepszych są wszyscy. Minister sportu, celebryci, sportowcy i biznesmeni. Są poważne deklaracje finansowe. Polski Związek Piłki Nożnej obiecuje udostępnić małym klubom wytyczne szkoleniowe. Jest radość, jest nadzieja. Sędzia pokazuje grać dalej i dzieje się coś niewiarygodnego. Paweł odbija piłkę głową, piłka podskakuje. Jeszcze jeden kozioł i samobój! Co tu się wydarzyło? Fatalny błąd. Piłka wpada do bramki drużyny Pawła.
Zniechęciłem dużo ludzi też do siebie, swoim już wykończeniem psychicznym. To nie było tak, że nam ludzie nie chcieli pomóc.
Paweł był w takiej stanie
psychicznym.
Dobra.
Ja wysłałem dokumenty z imprezy, z projektu, z reklamami, ze wszystkim do PZPN-u. I dostałem telefon z PZPN-u, że możemy to rozwijać dalej, tak jak było tam w tych 9 stronach. I że mam współpracować z prezesem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Nie?
Ja powiem, o co chodzi. Już wiem, Paweł. Paweł wspomina, że nie mogliśmy przejść pewnych etapów w kontaktach z Lubelskim Związkiem, bo rzeczywiście jego stan zdrowia wtedy, emocjonalny, był po prostu bardzo trudny. O czym ani ja nie wiedziałem, ani nie wiedział tego ówczesny prezes. Paweł coraz bardziej reagował emocjonalnie, nakręcony psychicznie i tak dalej, natomiast prezes czuł się atakowany. Ciężko było osiągnąć porozumienie, a w zasadzie nie mogliśmy go osiągnąć.
Nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć na tym etapie, czy coś, ale przecież były interwencje policyjne. Mnie chciano wsadzić do więzienia. No mieszkałem w domu z bratem i rodzicami. No. Ale oczywiście, no to... Uznawano, że ja jestem człowiekiem, który no... bez żadnej przyczyny sobie siedzi, jeździ stopami czy busem, nic nie chce pracować, robić i jak ktoś coś do niego powie, to się awanturuje, nie? No i no... To był pewien punkt kulminacyjny właśnie po różnych tych awanturach, po niezrozumieniu mojej sytuacji u mnie w domu. Policja zrobiła mi sprawę w sądzie. Oskarżyli mnie tam o różnego rodzaju no, akty przemocy, że jestem osobą, która no, nie bardzo jest społecznie przystosowana. I jak ja zobaczyłem ten akt oskarżenia, to po prostu wyszedłem w nocy i zadzwoniłem po karetkę, przyjechała karetka i powiedziałem, że mnie zawieźli, bo ja już nie wiem, co z sobą robić, nie wytrzymam. Albo to będzie niedługo koniec, albo ktoś mi pomoże. No i właśnie wtedy no, szpital psychiatryczny. I tam po prostu odpoczywałem psychicznie. Bo to nie było leczenie psychiatryczne. To była rozmowa ze mną. Ktoś mnie w końcu wysłuchał, doradził, co mam robić. I jednym z najważniejszych to był wyjazd za granicę. To ja pamiętam jak dzisiaj. Bo przedstawiono mi, że tam komornik mnie, na, przynajmniej jeżeli nikt nie doniesie, nie znajdzie. Tam sobie odpocznę, tam złapię nowe podstawy, nie? No i dla mnie wyjazd za granicę był jak terapia. No tak. Ja przytyłem wtedy 20 kilo, odpocząłem psychicznie, poczułem, że mam pieniądz w ręku i coś mogę robić. I wtedy z powrotem zgłosiłem się do Grzegorza, że trzeba to kontynuować, że wtedy mu powiedziałem o tych problemach, wtedy się dowiedział. Tak.
Jak wrócił z zagranicy? Dowiedziałem się o tym wszystkim.
I podjęliśmy działania, żeby to wszystko już rozwiązać, o tak powiem.
Po 90 minutach meczu remis 1-1. Najpierw gol Pawła, a potem trafienie samobójcze. Przed nami dogrywka. To nie koniec emocji. Zawodnicy zmęczeni siedzą na murawie. Za nimi ciężki bój. Muszą wykrzesać z siebie resztki energii na kolejne minuty walki. Teraz nie liczą się już boiskowe fajerwerki. Trzeba się przegrupować, złapać oddech, wytrwać i znaleźć sposób, żeby raz jeszcze ruszyć do przodu. Bo mecz przecież wciąż trwa, a zmęczenie jest coraz większe.
Żeby przebiegać 90 minut, no na pewno wytrzymałem trzeba być.
I też się nie poddawać.
W dobrym kierunku idziecie?
Męskość, umiejętności, cierpliwość.
Okej.
Okay. Jajka trzeba mieć.
Super.
Zdrowo się odżywiasz.
Wierzenie w siebie.
Wiara w siebie kluczowa.
Trzeba zachować spokój.
Tak.
I nie denerwować się, jak przeciwnik na przykład próbuje cię prowokować.
Według mnie tu jest świetna szkoła do życia. Jak my tutaj z chłopcami mamy relacje. Zawodnik, trener, czyli jakieś zwierzchnictwo. Ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej, gdzieś tam w tej hierarchii. Przekazywanie informacji, zaufanie, podejmowanie decyzji. Jest kolejna bardzo istotna rzecz, bo ci chłopcy za chwilę będą musieli podejmować decyzję, czy chcą grać na tej, czy na tamtej pozycji, a później na jakie studia chcą iść, czy gdzie chcą pracować. Więc uważam, że sport w ogólnym rozrachunku jest dla nich świetną sprawą, przygotowującą do życia.
Gdy już wiedzieliśmy od Pawła tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, prawnicy, bo mieliśmy dwie kancelarie zaprzyjaźnione, jedna pro bono, druga bardzo małe pieniądze, po prostu przeanalizowali tę sprawę i okazało się, że po prostu jest na to paragraf w kodeksie postępowania cywilnego związany z poręczeniem, gdzie można się uwolnić od tego długu, w dużym skrócie.
No wiem, tylko trzeba było mieć na to dokumenty. To chyba było po roku. Pojechałem wtedy do jego miejsca zamieszkania i zacząłem wypytywać jego sąsiadów. Parę osób mi powiedziało, że to nie jestem sam, tu awantury były, że też inne osoby są zrobione w mojej sytuacji, tak jak ja. ktoś tam podobno 90 tysięcy poręczył, ktoś tam dla niego wziął kredyt, to gdzieś miał niepłacone za samochody, ale dostałem informację, że po prostu umarzają mu te sprawy. Nie wiedziałem na jakiej zasadzie. No, dopiero później się okazało, że był regularnie leczony psychiatrycznie, nie? I na tej zasadzie umarzano jego wszystkie postępowania. Tak powiem. No. Ale w tamtym czasie nikt mi tego nie chciał wydać, dokumentów. Z innych spraw, czy właśnie z dokumentacji medycznej i tak dalej. I myślę, że dopiero dzięki działaniom fundacji i no, pokazaniu się przy odpowiednich ludziach, no i te, także właśnie działaniom tutaj pana mecenasa, udało mi się wyciągnąć dokumenty, które były nam konieczne w unieważnieniu tej mojej umowy. W 2021 roku została wygrana sprawa w sądzie, zostało unieważnione moje poręczenie tej pożyczki. Zostały zakończone działania komornicze. Sąd właśnie nakazał komornikowi zaprzestanie działalności.
Ale, co jest najważniejsze, cały czas od samego początku Paweł pomagał innym osobom z mniejszymi, a czasami nawet większymi problemami niż on. I on był takim, powiem, prowodyrem do tego, żeby tym osobom pomagać, bo sam cierpiał z takich właśnie powodów.
No bo ja od tamtego momentu zacząłem rozumieć, co czują osoby, które no, zostały zablokowane, no, które nie mają znikąd pomocy. Największym takim moim zwycięstwem to jest pani Kasia Sparczewa, którą wyciągnąłem z kompletnego dołka. Ona była w sytuacji jak ja, tylko jeszcze gorzej, bo ona nie miała nikogo, bo babcia umarła, a rodzice dużo wcześniej. Udało jej się pomóc z zadłużeniem ZUS, z pracą, z kwestiami psychicznymi. No i
dwa nasze główne działania to, tak jak Paweł wspomniał, ta działalność pomocowa ludziom, którzy jej potrzebują, i druga, bezpłatne szkółki piłkarskie dla dzieci i młodzieży w miejscowościach, gdzie jest o to trudniej, czyli w tych mniejszych miejscowościach. Dla przykładu nie Biłgoraj, tylko Goraj na przykład.
W tym momencie już ruszymy, między innymi poprzez pomoc tutaj też i dziennikarzy, i nagłośnienia naszych działań, naszej historii.
Niesamowity jest ten upór zawodników. Wytrzymałość, determinacja, wiara w zwycięstwo. Fundacja Dołącz do Najlepszych, która narodziła się z prostego pomysłu motywowania dzieci poprzez futbol, stała się czymś znacznie głębszym. Stała się symbolem niezłomności. Drogowskazem dla każdego, kto mierzy się z sytuacją beznadziejną i wątpi w swoje siły. Nieważne, czy chodzi o grę na boisku, czy grę o życie. Bo futbol to przecież samo życie. Tu jest rywalizacja, tu jest współpraca, tu jest zaufanie, tu jest odpowiedzialność za siebie i za drużynę. Przed nami ostatnie minuty, a piłka ponownie w polu karnym i...
Zawsze trzeba szukać jakichś pozytywnych rozwiązań. Jeżeli wydarzyła się zła rzecz, to ta zła rzecz ma być przyczynkiem do tego, żeby zrobić dwie dobre. No, tak to.
Ty robisz trzy dobre.
Spalił się dom, no to zbuduje zamiast parterowego piętrowy na tą miejsce. Nie?
Nie wolno się poddawać. Nie wolno się poddawać i trzeba do samego końca wierzyć, że się uda.
Pamiętam, taki mecz był na Mistrzostwach Europy w 2008 roku. Turcja-Chorwacja.
Luka Modric jeszcze przejmuje piłkę. Zgranie, uwaga! Klasik, będzie gol! 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 Gol dla Chorwatów!
W 121 minucie chyba Chorwaci strzelili bramkę i zostało dosłownie pół minuty do końca meczu. No i już Chorwaci się cieszyli. Tu już wszyscy odtrąbili, że już Chorwacja jest w półfinale chyba wtedy.
Szybko, szybko, od razu w pole karne Chorwatów, ależ by było, gdyby strzeli, gol, gol, niesamowita historia, proszę Państwa, 1-1.
Ale zaczęli Turcy od środka, jeden z nich pobiegł na pole karne, zgrał do drugiego i pamiętam, że wyrównali wtedy i ich tak zmotywowało, że chyba w karnych wygrali 4-1. To pamiętam ten mecz i z tego należy wyciągnąć wnioski. Robić tak, że jeżeli straciłeś w 121 minucie bramkę, to od razu do przodu, ze środka, w ostatniej akcji wyrównać. Zakończyć mecz, tak powiem. No i potem w karnych pokonać. No. Się czuję tak, jakbym właśnie wyrównał po tej bramce po 120 minucie.
I to był końcowy gwizdek.